Hej, witamy w podcaście Pick Please.
Tu Łukasz Wojciechowski, gitarzysta.
Z tej strony Jakub Polewka, koncertoholik. Jesteśmy
Pick Please! Dzień dobry, witamy serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Pick Please. Jest to akt trzeci naszych opowieści o prog roku. Łukasz Wojciechowski z tej strony się kłania, a ze mną jest doktor profesor habilitowany honoris causa rocka progresywnego, pan Jakub Polewka.
Witam.
Kłaniamy się, panie profesorze. Cóż, mamy dwa akty już za sobą, to znaczy przedstawiliśmy kilku słuchaczy, którzy podzielili się tym, co sądzą o prog roku, za co go uwielbiają, za co go kochają, za co go po prostu lubią lub szanują. Potem poruszyliśmy te kwestie historyczne, jak się to rozwijało, ale...
Kuba, no dobra, no to cyk. No to jeśli mamy po drugiej stronie słuchacza, który słucha nas i słucha i tak nie do końca jest zaznajomiony z prog rokiem, no to trzeba mu dać jakiś taki album, którego mógłby zacząć, kurczę, chyba.
Myślę, że tak, ale to jest ciężko, bo progresywny rok jest mocno zróżnicowany. Co ty byś polecił?
Ja bym chyba zaczął od Beatlesów i myślę, że Selling England by the Pound, Genesis, bo mimo wszystko to jest prog rok, który jest całkiem przystępny, jeśli chodzi o stopień wariactwa. Zwłaszcza Genesis, który jest mocno liryczny.
Jasne. Genesis to taka trochę, ja to zawsze troszkę nazywam, że to jest taka rock opera, nie? W pewnym sensie. I ja myślę, że tutaj poleciłbym coś tak z czystego progresywnego rocka, bo ty masz takie polecenia powiedzmy na obrzeżach albo czegoś bardzo specyficznego. Ja bym polecił na pewno Close to the Edge Yesów. To jest album, gdzie są trzy utwory na całym albumie w ogóle.
Niech państwa to nie zgubi, tak. Trzy kawałki, to cyk, to prawda, śniadanko i po śniadaniu. Nie. To nie będzie takie proste.
No i Pink Floydów Dark Side of the Moon. To na pewno jest taki klasyk. Myślę, że to też większość osób słyszała mimo wszystko. Ale to jest na pewno album, od którego warto zacząć, jeśli o to chodzi. No właśnie, a to mówimy o Close to the Edge Yesów, że tam są trzy utwory. W ogóle jest takie coś jak taka progrockowa suita, tak? Taka instytucja utworu, który ma przynajmniej kilkanaście minut, który jest bardzo skomplikowany i zasadniczo prawie każdy ten progresywny zespół wydał przynajmniej jedną taką suitę, z drobnymi wyjątkami może, ale nie wiem, u Pink Floydów jest to na przykład utwór Echoes, Jethro Tull wydało w ogóle album Thick as a Brick, który jest tak naprawdę jednym utworem, a musiał być podzielony przez to, że w formacie long playa trzeba było stronę przerzucić, to tylko dlatego. Tak samo Tubular Bellsy Mike Oldfielda, dzwony rurowe, tam w ogóle jest tak, że on, ten utwór się rozwija, a on słownie przedstawia instrumenty, które teraz będą grać. I po prostu utwór się rozwija i on mówi, że a, teraz gitara basowa i ona sobie gra jakiś tam krótki fragment, nie? I teraz mówi, a teraz tam gitara rytmiczna i tam gitara rytmiczna sobie przygrywa i tak przedstawia te instrumenty, one się dołączają aż do takiej wielkiej kulminacji na koniec. Wspaniałe w ogóle dzieło, ja uwielbiam dzwony rurowe Michaela Oldfielda. No także każdy z tych zespołów nagrał taką ogromną suitę progrockową.
Ja dorzucam Change of Seasons, Dream Theater.
Tak, właśnie, z tych nowszych rzeczy to na pewno to. Właśnie, no to mamy te progrockowe suity, które są taką wisienką na torcie zawsze tych zespołów, oni się zawsze starają nagrać coś takiego epokowego, takie coś jak, nie wiem, każdy z muzyki klasycznej musiał powiedzmy napisać swoje jakieś koncerto i tak dalej, to oni mają tą swoją suitę, którą każdy z tych zespołów starał się nagrać. Ale wspomnieliśmy tutaj głównie o zespołach brytyjskich, ale to nie jest tylko i wyłącznie muzyka popularna w Wielkiej Brytanii. Był cały w ogóle rzut europejski z innych krajów progresywnego rocka, a też amerykański, w Ameryce na przykład Kansas. Rush, jak już wspomniałeś, było z Kanady, prawda?
Pies Pawłowa, nie? Jeszcze.
Tak, Pawlow's Dog, jasne. Bardzo fajnie. W ogóle widziałem kiedyś Pawlow's Dog w Hamburgu. Natomiast w ogóle Włosi mieli cały swój rzut rocka progresywnego. On się trochę kręcił wokół włoskich horrorów i włoskich filmów giallo. Na przykład takiego reżysera Dario Argento, którego niedawno miałem okazję być na Berlinale na premierze jego nowego filmu. I tam Włosi mieli swoje w ogóle gatunek progresywnego rocka. Zespół Goblin nagrywał muzykę do tych horrorów progresywną. Ona tak troszkę balansowała na granicy też elektroniki. Więc mieli to Włosi, tam w ogóle zespoły Arena, Il Balletto di Bronzo, Goblin, z takich nowszych rzeczy, które dzisiaj na przykład na rynku włoskim są i są jednym w ogóle z gigantycznych takich neoprogowych zespołów, to Premiata, Forneria, Marconi, to jest też taka obecnie w ogóle legenda prog rocka włoskiego. To jest bardzo dziwne, nie, że Włosi w ogóle podchwycili taki gatunek, ale już wspomniałem na przykład też o węgierskiej Omedze, ale tutaj na przykład w Grecji był Aphrodite's Child, świetny w ogóle zespół, gdzie Demis Roussos był na wokalu, zanim zaczął te popy swoje grać. Był Vangelis na klawiszach, do tego tam Silver na gitarze i tak dalej. Świetne w ogóle wydawali płyty progresywnego rocka w Grecji. Z Holandii najsłynniejszą chyba grupą progrockową był Focus. To jest w ogóle zespół, który jak pierwszy raz trafił do Wielkiej Brytanii, to został tak bardzo pokochany, że wytwórnia, na której oni nagrywali albumy swoje, przez pierwszy tydzień po ich wizycie w Wielkiej Brytanii musiała przerzucić całkowicie swoją produkcję w winyli, tylko i wyłącznie, żeby wybijać winyle Focusa, żeby mieć je na eksport do Wielkiej Brytanii, bo tak wielkie było zapotrzebowanie. Holandia to nie tylko Focus, ale też z tych współcześniejszych bardziej artystów to Iron na przykład. A jeśli chodzi już typowo o polskie nasze tutaj poletko, to chyba najbardziej znanym progrockowym zespołem w Polsce będzie SBB. Co prawda oni mają blues w nazwie, ale tak naprawdę większa część ich muzyki to jest rock progresywny. Mamy taką świetną kapelę, którą niedawno pokazał mi mój przyjaciel Arek. Nazywała się Exodus. Wydała pierwsze chyba dwa albumy bardzo progresywne. Z klasyków to właśnie jeszcze na początku grupa Niemen grała też progresywnego rocka. A współcześnie Polska w sumie trochę progokiem stoi, bo mamy wiele zespołów. Mamy przecież na przykład Amaroka, mamy Art of Illusion, mamy Collage, mamy Lion Shepherd i wiele, wiele innych zespołów, które grają w Polsce progresywnego rocka.
Tak, ja dorzucam Riverside'a, który chyba nawet supportował Dream Theater, jest takim jakimś, ojejku, można by powiedzieć, wizytówką prog rocka, jeśli chodzi o Polskę w ostatnich latach. Na pewno coś z proga ma Koma ze swoim albumem Hipertrofia, bo to był koncept album, więc tam trochę tego elementu proga jest.
Jasne, mamy trochę zespołów jeszcze jakichś tam naszych prog rockowych teraz na scenie, ale Riverside jest najbardziej znany, w ogóle to jest taki eksportowy nasz trochę produkt, nie jak Behemoth. To jest tak, że rzeczywiście Riverside jest znany poza granicami Polski. Są koncerty organizowane na całym świecie Riverside'a i na niego przychodzą tłumnie ludzie. Na wszystkich tych progowych festiwalach oni występują, tam zawsze są tłumy.
No dobra, Kuba, ale tak w sumie, bo ty jesteś fanem prog rocka, to ja mam ochotę uderzyć troszeczkę w ten ton prześmiewczy, jeśli chodzi o ten gatunek, bo co by tu nie mówić, fani muzyki rocka progresywnego to jest bardzo dana grupa fanów, natomiast mam wrażenie, że za nimi trochę chodzi taka troszeczkę łatka nerda, takiego dziwnego jakiegoś fana specyficznej muzyki. Przepraszam najmocniej, że to powiem, ale mówię to z czystym sumieniem, bo chodzę na koncerty jazzowe i się tak trochę czuję czasami, a jeszcze jak idę na koncert jakiegoś Goth Mule'a, to raczej się rozglądam, to jest grupa, którą można jakoś skategoryzować i to nie jest szeroki rozstrzał wiekowy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja znalazłem piękny cytat, co prawda to traktuję chyba o jakichś fanach proga z Ameryki, dokładnie z Miami, ale ja to przeniosę na grunt taki powszechny, bo mi się to podoba. A na mianowicie, co powiedziano o fanach prog rocka? We are the most uncool people in Miami and we can hardly control our bliss. Czyli jesteśmy jednymi z najbardziej niefajnych, takich uncool ludzi, jakich jesteś w stanie sobie wyobrazić, ale ledwo co potrafimy nie emanować naszą rozkoszą z tej muzyki, bo to troszeczkę tak jest. Bo jest to taki fajny, pozytywny gatunek osób, które fascynuje ta muzyka i to nie jest jakaś super duża grupa, ale jest to na pewno grupa, która ma, to znalazłem akurat pozytywnego o fanach prog rocka, oni są bardzo otwarci na muzykę, na różne style, na odkrywanie nowych rzeczy. I to ich trochę odróżnia od osób, które tak trwają w tych swoich gatunkach, tylko to i nic więcej. I mi się to spina, bo rzeczywiście są to osoby o otwartych umysłach bardzo na poznawanie.
Tak, to są ludzie zainteresowani muzyką, to są ludzie wrażliwi zazwyczaj. Muszę powiedzieć, że chyba wszyscy moi znajomi słuchający prog rocka to są osoby o ponadprzeciętnej wrażliwości, takiej na sztukę, ale też tak ogólnie. Także wydaje mi się, że tutaj to jest jedna właśnie taka cecha ich wspólna, Druga, która może być, to właśnie to, co mówisz, że jest zainteresowanie wieloma gatunkami, wieloma formami muzycznymi. No i tak, oni nie są na pewno osobami, które podążają za jakimiś trendami. Bardzo dużo z nich słucha też wszystkich tych takich niszowych zespołów w ogóle. Wygrzebuje te jakieś niszowe zespoły, które nagrały dwie płyty z, nie wiem, z Norwegii, zespół progresywny, coś tam. I wiesz, nikt o nim nie słyszał, na jego koncert przychodzi 20 ludzi albo coś, ale wiesz. Ale to jest cool, bo wygrzebałem i wiesz, oni fajnie nagrali jakiś album skomplikowany.
Ciekawy, nie? No to mamy płyty, ulubione kawałki.
Ulubione kawałki. Mój ulubiony kawałek w ogóle, taki ever, to Third of Fifth Genesis. To jest świetny, wspaniały numer w ogóle, który się tak cudownie rozwija. Te piękne intro na pianinie. A Mistrzostwo Świata, uwielbiam ten utwór, kocham. Tak samo jak kocham Genesis. Drugi taki utwór to 18-minutowy Close to the Edge Yesów. To jest też tytuł tej płyty. Kocham w ogóle ten album, kocham ten utwór. Jest to arcydzieło i to jest taka progrokowa suta. Moja ulubiona w tym gatunku chyba. Także to będą moje dwa ulubione kawałki, a twoje ulubione kawałki?
Ja mam dwie ukochane płyty. Selling England by the Pound, dzięki tobie. Usłyszałem płytę właśnie Genesis. Kawałek otwierający Dancing with the Moonlight Night. Cudowny, rewelacyjny, uwielbiam. I płyta Lateralus, w której się absolutnie zakochałem. Tam jest mnóstwo kawałków, które kocham. Disposition, Reflection i Try. To jest taki cykl trzech kawałków powiązanych ze sobą. Uwielbiam Tula, uwielbiam tą płytę, uwielbiam te kawałki. No i oczywiście właśnie Genesis.
No to ja z płyt bym chciał dodać jeszcze Scripts for the Jester's Tear Marillionu, który jest też świetny. Naprawdę wspaniały, wspaniały, wspaniały album. Boże, Marillion taki piękny był, jak Fish był na wokalu, a z Hogartem jakoś nie mogę za bardzo.
No to widzisz, niektórzy tak mają. No, ja nie lubię Bona Scotta, niektórzy nie lubią Marilliona po Fishu.
Dokładnie tak. Słuchaj, Łukaszu, a powiedz mi, bo jeszcze tak, żeby podsumować ten temat, bo pogadaliśmy tak strasznie długo i na takich wielu płaszczyznach o tym progroku, a jaka jest twoim zdaniem taka spuścizna progroka, jeśli chodzi o gatunki i wpływ jakiś taki na świat muzycznie i nie tylko?
Myślę, że wszystkie kapele, które czerpały z progroka, które odkrywamy, stanowią taki fajny, naturalny pomoc dla nas do odkrywania tej starej muzyki, bo nie oszukujmy się, odkrywanie muzyki w większości wiąże się z tym, że szukamy czegoś, co było wcześniej, w szczególności co było kilkadziesiąt lat temu, a czasami nawet więcej. I Dream Theater tak mnie skierowało na Rush i na inne zespoły i potem nagle się, prawda, okazuje, że twój ukochany band albo jeden z ulubionych dużo zapożycza albo po prostu bardzo silnie się inspiruje, no bo jest mi głupio to przyznać, a w zasadzie przykro z jednej strony, że Tool to jest takie też trochę King Crimson, bo niektóre motywy są super podobne i inspiracje King Crimson są oczywistością, bo zresztą w wywiadach sam zespół o tym mówi, więc tutaj nie ma co się kłócić. Wydaje mi się, że dużo osób mogło odkryć jazz w ogóle dzięki muzyce rocka progresywnego, bo jazz jest muzyką wielkiej wolności, w szczególności w kontekście improwizacji, a solówki z rocka progresywnego też są bardzo rozbudowane, czasami pewnie też zahaczają o jakieś skale, które nie są powszechnie znane, albo w ogóle o askalowość, więc od razu mi przychodzi na myśl Coltrane z jego kilkudziesięciominutowymi solówkami, bo, no uwaga, ścisły związek rocka z jazzem jest też niezaprzeczalny, no bo jak się zapyta, prawda, ulubione płyty kolesi z Allman Brothers i nie tylko, czy Santany, no to oni podają płyty jazzowe. No, Santana kocha Coltrane'a, a w Allman Betts, no to fascynacja Kind of Blue i to jest wszystko takie przemieszanie, więc uważam, że prog rock na pewno przyczynił się do tego, że ludzie coraz bardziej rozciągają jego formy, odłamy tej formy. Myślę, że jest to gatunek tak absolutnie szeroki, że każdy coś tam znajdzie dla siebie. Ja też jestem taką osobą, która po prostu kocha niektóre rzeczy z prog rocka, a nie jestem absolutnym wyznawcą tego gatunku.
Jasne. Ja myślę, że tutaj jest kwestia tego, że prog rock ma bardzo bogatą spuściznę gatunkową w ogóle, jeśli chodzi o to, do czego się przyczynił. Już nawet nie mówię tutaj o tym neoprog rocku, który powiedzmy po tym samobójstwie w cudzysłowie, tak, tego progresywnego rocka klasycznego, który on popełnił w końcówce lat 70. Nadszedł ten neoprog rock, tam wszystkie właśnie te Marillion, Arena, Pendragon i tak dalej, te rzeczy, które mocno nawiązują do tej starej spuścizny prog rocka powstały. Ale właśnie, pojawił się przecież, tak jak już wspomniałeś, cały czas progresywny metal, czyli całe te Dream Theater, Mastodon, Opeth i tak dalej, to też jest w pewnym sensie spuścizna tego klasycznego proga. sama taka trzecia fala progresywnego rocka, która teraz, dzisiaj jest i trwa, wszystkie te Flower Kings, Spockbird, Porcupine Tree, Gazpacho, Transatlantic, Pineapple Thief, tych zespołów takich, tego nowoczesnego proga jest ogrom. Oni mają swoich ogromnych fanów. To są ogromne rzesze ludzi, którzy do dziś tego słuchają. To jest bezpośrednia spuścizna tego klasycznego prog rocka.
A do tego dochodzą wszystkie te gatunki, które nie pochodzą bezpośrednio od prog rocka.
Ten cały post-rock, który na tym też bazuje, w pewnym sensie new age muzyka, też była pod wpływem progresywnego rocka. Post-punk w pewnym sensie, nie wiem, jak słyszę Killing Joke, to też mi przychodzą elementy progresywnego rocka do głowy. Cały new wave, te wszystkie rzeczy pokroju, na przykład The Cure, które no, na pewno brało rzeczy z Genesis, tak, na przykład. Także tutaj jest ogromna spuścizna gatunkowa. W ogóle cała ta taka elektronika progrockowa też miała ogromny wpływ, no bo tutaj, jeśli będziemy mówić o na przykład niemieckiej scenie progrocka, no to mamy tutaj na przykład legendarne zespoły, które były tak na pograniczu tego progresywnego rocka, takiego gatunku niemieckiego, który nazywa się krautrock, nie? Od tej kapusty kiszonej, tego sauerkrauta, krautrock. No i na przykład takie grupy jak niemieckie Can na przykład, które nagrywało muzykę filmową, to była progresywna elektronika. Z tego znowu czerpały takie rzeczy jak Kraftwerk, elektronika już taka bardziej typowa. Tangerine Dream na przykład niemiecki, no to też jest elektronika progresywno-rockowa w pewnym sensie. Z tych rzeczy znowu czerpała normalna elektronika, która się później rozwinęła. I te wszystkie jakieś chaosy, transy i inne rzeczy, które się dzisiaj gra, inspirowały się tymi rzeczami, a to inspirowało się progrockiem. Także ta spuścizna gatunkowa jako taką jest ogromna tego. I to nie nawet ta bezpośrednia, ale ta pośrednia, po prostu ten wpływ jest tak naprawdę w dzisiejszej muzyce wszechobecny. A to jest tylko i wyłącznie jeśli chodzi o samą muzyczność, no bo na przykład są też takie wpływy, tak jak widzę, że tutaj na przykład dodałeś do tego wszystkiego, na przykład Pink Floyd i The Wall. To jest legendarna sprawa, jeśli chodzi o w ogóle mur berliński, tak, upadek i żelazną kurtynę i tak dalej, więc te tematy poruszane przez rock progresywny były też bardzo ważne, głębokie, filozoficzne, moralne i ta spuścizna jest tak naprawdę wszechobecna tego progresywnego rocka.
No już nawet nie zahaczamy, prawda, o literaturę i sztukę, bo ile by można jeszcze o tym opowiedzieć.
Tak, inspiracje zarówno takie, że progresywny rock czerpał ze sztuki, jak i później jakoś sztuka z tego i tak jak mówię, no te rzeczy, że takie było bliskie powiązanie na przykład malarstwa z progresywnym rockiem, jeśli chodzi o okładki i tak dalej, to była i jest do dziś w pewnym sensie prawdziwa sztuka, natomiast ten gatunek mocno ewoluował i jest czymś innym troszkę niż był już teraz, no i dobrze może, nie? Naturalna taka tendencja do ewoluowania.
A teraz tak trochę już mniej poważnie, to jeśli
ktoś z was ma zespół i wpadniecie na pomysł, żeby robić trasę z rewią na lodzie i wielkim mieczem na środku areny,
to my na tak.
To ty, Łukasz, może na tak, a ja bym się rzeczywiście polecał zastanowić dwa razy na ten temat. Jeśli nie stać nas na wynajmowanie orkiestry na wielką trasę koncertową i 12 ciężarówek, to może nie powinniśmy tego robić.
No ja to by tu umiem jeździć na łyżwach.
Jak a jak tak? Widzisz, no to mógłbyś, kurczę, to jest jakiś pomysł. Widzisz, a na przykład oni nie jeździli na łyżwach grając, to teraz aha, sobie pomyśl, że może, bo jeździła taka rewia, że oni byli poprzebierani, to sobie wyobraź, na przykład Łukasz, jakbyś miał jeździć na łyżwach i grać na gitarze, to mogłoby być coś w ogóle nowego. Tego jeszcze nie było.
No nie było. No, myślałem, że fani będą, wiesz, jeździć na lodzie, a zespół gra, nie wiem, mi się zawsze słyszałem jakieś dziwne opowieści, że na koncerty Manowara ludzie przyjeżdżali konno. No więc takie.
Można. Także pośmialiśmy się trochę z niektórych rzeczy z prog rocka, ale myślę, że to jest bardzo ciekawy gatunek, który warto zgłębić. I wspomniałeś też właśnie też na przykład o tych jazzowych rzeczach, że ludzie trafiają przez prog rock na jazz. Właśnie Canterbury Synth słynęło z tego, że implementowało jakby w swojej muzyce bardzo dużo elementów jazzu i psychodeli też jednocześnie i myślę, że te gatunki się przecinają, a ludzie dzięki temu odkrywają bardzo różne rzeczy, a to jest chyba najważniejsze w rozwoju muzycznym jest, żeby odkrywać ciągle nowych rzeczy i na pewno prog rock nam dostarcza takich inspiracji do tego i jakichś nawiązań.
Tak, prog rock jest w ogóle niezłym ząkiem samym w sobie, jak zada się komuś pytanie, czy kojarzysz Phila Collinsa, no pewnie, prawda, i wymieni te wszystkie hity z późniejszych lat, czy kojarzysz jest tak, oczywiście Owner of a Lonely Heart, Peter Gabriel późniejszy też. No a tu się okazuje, że to byli kapitali muzycy, jeśli chodzi o wizjonerstwo.
jak byli młodsi i którzy tworzyli absolutnie niebotycznie długie dzieła, które charakteryzowały się wysokim kunsztem.
Tak, ale nawet te popowe rzeczy, które wypuszczały te zespoły progrockowe, one nigdy nie były fatalne.
Absolutnie nie. To był najlepszy pop, jaki w ogóle można było sobie wyobrazić chyba.
Dokładnie to. Wszystkie te zespoły, które się troszkę na nowo odkryły w pewnym momencie progresywne i zaczęły iść w ten bardziej mainstream, ich cechowało nadal to, że to była zawsze świetna muzyka.
Znaczy ja trochę stanę też w obronie, bo mnóstwo fanów było oczywiście obrażonych i mocno rozczarowanych, jak oni zmienili ten kurs, natomiast mam dziwne wrażenie, że trochę zapominamy o tym, że muzyk dojrzewa i też się trochę starzeje i nie będzie mieć wigoru tego, jakim miał, kiedy był 21-22-letnim chłopakiem i tej ekstrawagancji i tej potężnej energii, bo z duchem czasu dusza też się trochę starzeje. No, nie chcę powiedzieć, że dojrzewa, jednak ta ewolucja jest konieczna, tak jak samo dojrzewanie i to też ma odzwierciedlenie w muzyce, bo to jest tak jak posiadanie pretensji do Keenana, że nie darł się wystarczająco na ostatniej płycie, kiedy on jest przed 60.
Tak, taką werwę do nagrywania po prostu tych niesamowicie skomplikowanych, nowatorskich, progowych rzeczy cały czas ma tylko Steve Hackett. To jest dla mnie człowiek niesamowity. On pomimo tego, że już tyle lat temu odszedł z Genesis, a odszedł tamtą dlatego, że nie podobał im się kurs, który ten zespół obiera, on do dziś wydaje eksperymentalne, progowe po prostu płyty, które zawsze próbuje czegoś nowego, jakichś nowych po prostu niezbadanych terenów dla samego siebie. Ja go podziwiam w tym wieku po prostu nadal mieć taką werwę i chęć po prostu szukania nadal czegoś nowego. To jest niesamowite dla mnie. Kocham Steve'a Hacketa.
To zamykając temat jeszcze, bardzo fajne zdanie znalazłem, dlaczego te zespoły się rozpadały. Dlatego, że to był związek wybitnych muzyków. Każdy z nich był geniuszem, jeśli chodzi o swój instrument i to było wręcz naturalne, że ci muzycy przy takim rozwoju i osłuchaniu będą chcieli robić coś swojego albo będą podążać trochę inną stronę niż reszta. I to zazwyczaj właśnie działo się w przypadku tych wielkich zespołów, że oni gdzieś tam się rozlatywali, potem były jakieś różne twory, były mieszanki z Yesów, prawda, z King Crimson i nie tylko, z Palmerami i tak dalej, to wszystko tak ewoluowało. No i jakby nie było, były to wybitne indywidualności, a przecież samo King Crimson jest skonstruowany wokół Roberta Fripa.
Tak, są czasami te postaci, które trzymają ten zespół jakby w kupie, ale członkowie zespołów często się wymieniają. To charakteryzuje wszystkie te zespoły, że tam była rotacja spora właśnie.
Tak, King Crimson, Jezus Maria, Quartet, Sextet. Miki mi to tłumaczył, to tam przynajmniej 4 wersje King Crimson były w kontekście koncepcji Roberta Fripa, żeby było jasne. I to jest super też przykład ciągłej ewolucji.
Tam są 3 perkusje teraz, człowieku.
A już odchodząc od tematu King Crimson i troszkę do takiego podsumowania.
Dla mnie najbardziej taką tragiczną postacią w ogóle progresywnego rocka jest Keith Emerson z Emerson, Lake & Palmer. On w ogóle popełnił samobójstwo. To było związane też z nałogiem alkoholowym, depresją i tak dalej, ale on był niesamowicie przerażony tym, że jest coraz starszy i nie potrafi już tak świetnie grać technicznie na keyboardzie jak wcześniej. I wprawiało go to w jakby ataki paniki i strachu, że on nie jest w stanie spełnić tych oczekiwań, które mają fani wobec niego, że on pójdzie na koncert i nie będzie w stanie zagrać tego tak jakby chciał i tak jak fani, że im się to nie będzie podobało i jego to wprawiało w jakieś w ogóle stany depresyjne i ataki paniki, aż ostatecznie strzelił sobie w głowę. I dla mnie to jest taka tragiczna postać, ale to jest dla mnie idealne zobrazowanie tego progresywnego rocka, tego, że to jest dążenie do jakiejś muzycznej perfekcji, do jakiejś po prostu prawdziwej sztuki, do technicznej, ale nie tylko takiej czysto technicznej perfekcji, ale właśnie tego, żeby z siebie dać wszystko, żeby spełnić te oczekiwania i żeby dostarczyć tą prawdziwą sztukę. I to jest właśnie dla mnie prog rock.
Mamy podsumowanie. Chyba wyczerpaliśmy ten temat. Na tyle byliśmy w stanie go wyczerpać. Szanowni Państwo, jeśli pominęliśmy jakiś zespół, który wymaga odnotowania, jakąś płytę, o której skandalicznie nie wspomnieliśmy i to jest tylko i wyłącznie nasza wina, to podzielcie się z nami w komentarzach tutaj pod postem publikującym odcinek na fanpage'u, nawet na priv wysyłając nam wiadomości do Kuby, do mnie, prawda, czyli Łukasza. Jesteśmy bardzo ciekawi, co sądzicie o prog rocku. Jeśli was nie zapytaliśmy jakimś cudem o to, za co uwielbiacie prog rocka lub zespoły prog rockowe, no to śmiało dzielcie się
Tak, także zapraszamy do dzielenia się waszymi doświadczeniami z progiem, z progrokiem, ulubionymi utworami, albumami, zespołami, koncertami, na jakich byliście progowych, które były świetne. A za tydzień będziemy mówić, Łukaszu, o płycie, na temat której praktycznie napisałeś rozprawę doktorską.
No nie, no bez przesady, ale można powiedzieć, że magisterka by przeszła. Ladies and Gentlemen, płyta Kind of Blue Milesa Davisa, czyli te okno na świat jazzu. O tym będziemy mówić za tydzień.
Do usłyszenia.
Cześć wszystkim. Pa, pa.